Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dreszcze niespokojne poczułam, kiedy się dowiedziałam, że bohaterowie mojego serialu dzieciństwa, czyli Czterej Pancerni i Pies, ożyli w jakiś sposób. To znaczy są bohaterami książki Andrzeja Dudzińskiego Zmierzch Bohaterów. Witam serdecznie autora w studiu.
Dzień dobry.
Andrzej Dudziński, pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, autor filmów dokumentalnych. No, myślę, że znany słuchaczom Radia Gdańsk z swojej poprzedniej książki Manuskrypt Jana Żeglarza. To była książka czytana w obszernych fragmentach na naszej antenie przez Piotra Srebrowskiego. Wspomina pan dobrze tamte czasy, kiedy brzmiało to u nas wieczorami?
No, przepięknie. Wiem od kilku osób, że śledziły codziennie, właściwie miały nastawione radio na za 5 czy za 7, 22 i śledziły. To znaczy odczuwały w pewnym momencie niedosyt i dopytywały mnie nawet telefonicznie albo przy osobistych spotkaniach, chcąc, żebym zdradził, jak niektóre wątki przebiegały dalej. Było spore zainteresowanie, także to były wspaniałe chwile, ale najbardziej podobało mi się to, że można było tej powieści posłuchać rzeczywiście w takie bardzo jesienno-zimowe, późne wieczory, bo i akcja tej książki bardzo często właśnie dzieje się w takich zimnych, niesprzyjających i niesympatycznych okolicznościach. I myślę, że to był dobry moment na to, żeby tą książkę przeczytać, ponieważ nie trzeba było sobie zbyt wiele wyobrażać. To, co się działo za oknami w tamtym czasie, jakby nam dopowiadało to, czego nie udało się napisać.
Tymczasem Zmierzch Bohaterów, opowieść o powojennych losach czterech pancernych, to jest ta nowość, o której porozmawiamy. Bardzo ostrożnie porozmawiamy o tej książce, bo oczywiście każdy chciałby wiedzieć, co było dalej, jeżeli ci bohaterowie są mu bliscy, no ale nie możemy tak do końca zdradzać fabuły. W ogóle nie możemy zdradzać fabuły. Więc ja zacznę może od takiego pytania sentymentalnego. Bo ja pamiętam oczywiście Czterech Pancernych i nie jestem jedynym pokoleniem wychowanym na tym serialu. Jakie jest pana wspomnienie z dzieciństwa, z młodości? Kim dla pana oni byli? Janek Kos, Gustlik, Grigori?
To był pierwszy serial, który zobaczyłem w swoim, że tak powiem, życiu, które pamiętam, w telewizji w całości. I to był czas, kiedy zacząłem chodzić do pierwszej klasy szkoły podstawowej i tej jesieni Telewizja Polska miała premierę. Pamiętam, że była to zupełnie nieudana premiera, ponieważ w połowie pierwszego odcinka, emisji pierwszego odcinka, coś się popsuło i przez 20 czy 30 minut oglądaliśmy planszę Przepraszamy za usterki. Spikerka zapowiedziała, że film będzie powtórzony za tydzień, ale za tydzień tego filmu nie było, dopiero pierwszy odcinek wyemitowano 2 tygodnie później. A potem, kiedy zaczęły się wakacje zimowe, czyli tak zwane ferie, wtedy pokazywano w jakimś takim bloku porannym dla dzieci i młodzieży ten film właściwie każdego dnia kolejny odcinek. I wydaje mi się, że jak pamiętam i sięgam pamięcią do tamtych wczesnych lat, to my jako chłopcy 7-8-letni, myśmy wtedy niezwykle serio przejmowali to, co pokazywano nam w telewizji. Zresztą wojna była do tej pory pokazywana tylko przez pryzmat albo wielkiego kina radzieckiego, które no, w sposób wspaniały i oczywiście doceniany do dzisiaj opowiada o II wojnie światowej, o wielkiej ojczyźnianej wojnie. Natomiast w taki lekki, przygodowy sposób, jak zaproponowali nam to scenarzyści i reżyser Konrad Nałęcki w tym serialu, pokazano nam tą wojnę w sposób taki, ja bym powiedział,
przygodowy.
Nawet nie, no przygodowy, ale też trochę niebezpieczny, dlatego że ja pamiętam, że wtedy każdy z nas chciał być oczywiście żołnierzem, też chciał być czołgistą, koniecznie. I praktycznie myśmy się w jakiś sposób utożsamiali jako dzieciaki z tymi postaciami.
No ja też przyznaję, chociaż dziewczyna i już nie pamiętam, czy byłam Litką, czy Marusią, ale wiem, że były na wsi takie bale, tam gdzie ja byłam na wakacjach, drewniane i to był nasz czołg i myśmy tam darli szaty dziecięce, bawiąc się właśnie w Czterech Pancernych.
Tak, no zresztą cała ta tradycja załóg pancernych tworowana przez Telewizję Polską, wtedy działał tylko jeden program i właściwie byliśmy na niego skazani. Nikt sobie nawet nie wyobrażał, że może się pojawić drugi, a już nie mówiąc o tym, co dzieje się w tej chwili w telewizji. To były takie akcje wakacyjne, organizowano załogi 102 i nawet były konkursy telewizyjne na najlepszą załogę. Wtedy stacja telewizyjna wysyłała swoją ekipę i filmowała to pokazując. Oczywiście również ogromną popularnością cieszyli się sami aktorzy i realizatorzy. No, słynne są te ich objazdy i spotkania z publicznością na stadionach, w wielkich halach widowiskowych. No i oczywiście potem to pociągnęło za sobą też pewne konsekwencje w takiej niezwykle sympatycznej, że tak powiem, ogromnej sprzedaży tego serialu poza granicami Polski. No, kraje demokracji ludowej, jak to wtedy nazywano, czyli tego obozu socjalistycznego, właściwie można powiedzieć, że może nie tak często jak w Polsce powtarzały ten serial, ale też wielokrotnie. I nawet ja sam byłem ciekaw, już oczywiście teraz w takim dorosłym moim życiu, jak ten serial mógł być odbierany w Niemieckiej Republice Demokratycznej, no ale podobno było i to całkiem nieźle. Poza tym książka była tłumaczona na wiele języków i z tego co wiem, w Polsce chyba było 20 kilka wydań tej książki, a razem z tłumaczeniami to nakłady podejrzewam, że to są wielomilionowe. No a dzisiaj mamy ten serial powtarzany, jakby nie patrząc, no na
i
wielu
programach. Ciągle on jest. Tak, i ciągle się podoba i myślę, że w jakiś sposób też ważny jest dla nas, dlatego że pokazuje tych naszych bohaterów. Pan ich Zmierzch opisuje, to już będą różne mniej optymistyczne historie, ale tutaj mimo, że to oczywiście wszystko musiało się mieścić w granicach cenzury, pokazywać naszą przyjaźń polsko-radziecką i że my razem, prawda, i że ci nasi właśnie towarzysze broni, często dowódcy sowieccy, to byli ci główni sprawcy zwycięstwa. Natomiast sama załoga była absolutnie polska, też z różnych stron. Cała historia Janka, jego pobyt na Syberii, Guslika, no każdy był właściwie z innej parafii. Grigori, który się jako Gruzin wpisał w to wszystko doskonale. No i teraz ręka panu nie zadrżała, kiedy zaczął pan tych naszych bohaterów opisywać w zupełnie nowej rzeczywistości i już bez, no bez cenzury, bo w taki sposób, w jaki nie można by było wtedy pisać o czasach powojennych, prawda?
Czy zadrżała mi ręka? Myślę, że miałem trochę wątpliwości, różnych wątpliwości, ale wyszedłem z założenia, że właściwie ci nasi bohaterowie i my jako fani tego serialu powinni dojrzeć. My na pewno dojrzeliśmy, staliśmy się osobami już dorosłymi, inaczej patrzącymi na życie. I tak sobie pomyślałem, że właściwie ci nasi bohaterowie też powinni dojrzeć. Oni powinni się zmierzyć z prawdziwym życiem. Jest rok 45, jest defilada zwycięstwa, są te śluby. Mhm. I tak naprawdę nasi bohaterowie zaczynają wkraczać już w bardzo, bardzo dorosłe życie i muszą się zmierzyć z rzeczywistością, która jest poza czołgiem,
tak
poza
mówi,
armią.
Jakby wojna była dzieciństwem, jakąś zabawą. Tak nie było też przecież. To była straszna sprawa wtedy. Oni przeszli przez front.
Tak, tylko że zostało to tak pokazane, jakby to była właśnie zabawa.
No trochę tak.
I to właśnie trzeba było odmitologizować, pokazać, że jest inaczej. Serial i powieść spełniły swoje zadania propagandowe, bo chyba nigdy wcześniej ani później nie było takiego zainteresowania zawodową służbą wojskową i jakby składaniem papierów do wyższych szkół oficerskich. To chyba to był jedyny czas, kiedy na jedno miejsce w szkole oficerskiej przypadało więcej niż jedna osoba, bo tak to przeważnie były niedobory, a jednak ta wojskowość i chęć bycia w armii, chęć, oczywiście to były bardzo szczytne hasła, między innymi no, chęć obrony ojczyzny, no, te wszystkie takie wspaniałe rzeczy, które składają się na bycie patriotą, to oczywiście gdzieś tam było umiejętnie wykorzystywane przez ówczesne władze i pięknie ogrywane propagandowo. Ja pamiętam to jako dziecko. Nam wojna wydawała się zupełnie czymś innym niż ona była w rzeczywistości, właśnie tą przygodą.
Partacz ciągnął się w ogonie ciężko sapiąc. Chwilami wyglądał tak, jakby miał się rozpłakać. Ale w jego oczach pobłyskiwała złość. Godzinę po tym, jak dotarli na polanę, na której miała się odbyć pogadanka, znów odciągnął zadrę na bok. Stworzyliście karygodną, nieprawdaż, sytuację, w której wystawiliście autorytet zastępcy dowódcy batalionu do spraw politycznych na co najmniej, nieprawdaż, na szwank, że tak powiem. Zadra nie był z tych, co dają sobie w kaszę dmuchać. Tęgi, zasapany porucznik wzbudzał w nim co najwyżej litość. O czym my właściwie dyskutujemy, poruczniku? Zapytał, dając tamtemu odczuć swoje lekceważenie. Te fochy kierujecie pod niewłaściwy adres. P pretensje miejcie do dowódcy batalionu, że nie przydzielił wam łazika. Dobrze. Skoro chcecie, obruszył się Partacz, to już powiem otwarcie, co myślę. Macie, Łażewski, poglądy reakcyjne.
Aha. Porucznik skrzywił się z niesmakiem. A wiecie, że byłem w AK i walczyłem w powstaniu?
Rzecz jasna.
A wy, poruczniku, gdzie wtedy byliście?
Ja?
Partacz nabrał powietrza i zaczerwienił się.
W Moskwie? Na szkoleniu. Skierowali mnie w nagrodę.
A zdążyliście ukończyć ten kurs, zanim zaczęło się w Berlinie? Zadra niby przypadkiem strzepnął niewidzialny pyłek z baretek swoich odznaczeń bojowych, zasłużony na polu chwały i za udział w walkach o Berlin. Nie uszło to uwagi Partacza, który sapnął niecierpliwie.
Dobrze wiecie, że wojsko nie miało tam czasu ani warunków na szkolenie polityczne, więc wasze pytania mają charakter prowokacji.
Ja pamiętam, że kiedy rozmawiałem już bardzo poważnie, teraz parę lat temu, kiedy przymierzałem się do tego projektu, z osobami, które być może już troszkę mniej pamiętają czasy premiery tego filmu, byli strasznie zdziwieni, że ja chcę to zrobić na poważnie. Oni myśleli, że to będzie taki typowy sequel, komedia, dużo strzelaniny, trochę rozjeżdżania czołgami i to będzie po prostu jakaś zabawa. Byli trochę zaskoczeni, kiedy pokazałem im te pierwsze próby. Okazało się, że to wcale nie jest tak, tylko patrzymy w tą rzeczywistość, która wtedy była i trzeba było się z tym zmierzyć. Oczywiście ja wiem, że w zasadzie każdy może sobie po swojemu dopowiedzieć losy, szczególnie tak znanych bohaterów i no, nie ukrywajmy, kultowych tak naprawdę. Mm-hmm. Tak samo jak często wychodząc z kina, sami się zastanawiamy, co dalej dzieje się z tym bohaterem. Mm-hmm. Czy kończąc książkę, no dobrze, książka się kończy w jakimś momencie, odwracamy stronę, ta strona jest pusta i właściwie moglibyśmy ją zacząć zapisywać po swojemu. A ja chyba należę do tych osób, które nawet słuchając bajki o Kopciuszku, to cały czas zastanawiam się, jak to będzie wyglądało 20 lat później, kiedy, no właśnie, kiedy ten piękny książę i ta cudowna dziewczyna wyjdą już z tego balu, kiedy te pantofelki naprawdę pasują, kiedy jest już huczny ślub po 3 dniach wielkiej zabawy i tak naprawdę zaczyna się normalne życie.
Pan nie zdecydował się na pokazanie tych bohaterów 20, czy 30, czy 50 lat później, prawda? Tylko właśnie ten moment przejścia pan pokazuje. Wojna skończona, zwyciężyliśmy, wracamy do Polski, ale jak się okazuje, nie o taką Polskę walczyliśmy. W bardzo wielu przypadkach tak to właśnie jest. I w zetknięciu z tymi realiami, to można powiedzieć okupacją, prawda, obcą władzą, ale także z donosicielstwem, z szabrownikami, z tym, jak ludzie sprawdzają się w czasach pokoju, jacy są naprawdę. I ci, co w lasach jeszcze, i ci, co w wojsku już, prawda. Sama sprawa awansu wojskowego, kiedy ważniejsze są różne polityczne zasługi. Krótko mówiąc, ci ludzie, chłopcy faktycznie, na których my patrzyliśmy jako na takich niewinnych bohaterów, nagle spotykają się ze złem, z donosem, z oszczerstwem, właśnie z takimi nieczystymi metodami walki.
To, co pani powiedziała, to jest bardzo, bardzo istotne. Oni jakby z tej wojny, mimo że wojna jest brudna, oni jakoś im się udało wyjść z czystymi rękami. I takich ich zapamiętaliśmy tak naprawdę. Oni się cały czas czuli jako zwycięzcy tej wojny. To oni dostawali awanse, oni dostawali ordery, oni wrócili do swojego kraju, a więc to jest jedno wielkie pasmo sukcesów. Właściwie spełnili swoje marzenia. Zadusili, że tak powiem, hitlerowskiego gada w samym sercu Berlina i jako zwycięzcy wrócili do swojego już wydawało się wyzwolonego kraju. Część z nich postanowiła zostać w armii, tak jak, no myślę, to mogę akurat zdradzić, jak Janek i Grigori. Natomiast Guslik jako postać zupełnie taka, człowiek bardzo pokojowy, serdeczny, ogromnie ciepły tak naprawdę i pomocny wszystkim, stwierdził, że on nie widzi swojego dalszego życia w mundurze, ponieważ jak powiedział, jego przodkowie walczyli w powstaniach śląskich i tak naprawdę za broń chwytali tylko wtedy, kiedy była potrzeba, natomiast tak naprawdę byli kowalami i pracowali. I on idzie w ślady swoich przodków. Natomiast kiedy wraca do swojego rodzinnego ustronia, okazuje się, że on jest tym innym. On nie jest tym człowiekiem, który będzie przyjmowany jako zwycięzca, jako ten, który wyswobodził kraj.
Maryś, który kilka tygodni wcześniej przyjechał spod Lwowa, popatrzył bystro na jelenia. To wyście w Wehrmachcie wojowali, zanim do polskiego wojska poszliście.
A co? Tajemnica z tego robia? Obruszył się jeleń. Wszyscy wiedzą. Nie ja jeden za frajtra byłem. Dwóch synów od koziarzy, chłopak od kiełbasy, od kowalików i Antoniego Rębasa wzięli i jego kuzyna Klucka Rudolfa. Wszyscy z mojej szkoły. I nikt nas nie pytał, czy chcemy. I no brali i jeszcze rozesłali po różnych jednostkach, żebyśmy nie byli w kupie. Tak robili. Ale byli tacy, co nie szli, powątpiewał inny lwowiak Bernard. Ani jednego nie znam. Wyście, Bernard, we Lwowie wtedy byli. To i inny pogląd na sprawę macie niż my tu na miejscu. Chłopaków brali, a jak który odmówił albo zdezerterował, to gestapo rodzinę do obozu zabierało. Wam się jednak jakoś udało, rzucił Bernard i na chwilę wszyscy zamilkli.
Śląsk jest bardzo trudnym takim miejscem. My dzisiaj z tej perspektywy wiemy, znaczy my znamy już tą historię. Nam jest łatwiej to wszystko oceniać, bo posiadamy wiedzę, której wtedy jeszcze nie było, ponieważ wiele rzeczy dopiero się zdarzało, stwarzało. Właściwie ci ludzie tworzyli wtedy tą historię. Nie wiedzieli, jak to będzie później. Ale Śląsk był miejscem trudnym dlatego, że część dawnych mieszkańców opuściła ten teren. Przybyli nowi ludzie, którzy zupełnie nie rozumieli specyfiki tego regionu, ale już byli odważni na tyle, żeby oceniać tych miejscowych, tych autochtonów. Rozliczać ich z tego, czy służyli w takiej armii, czy w innej armii, czy podpisali listę, czy nie podpisali listę, kiedy było wiadomo, że te warunki były naprawdę zupełnie inne, powiedzmy, we wschodniej Polsce, a zupełnie inaczej właśnie w takich regionach, jak na przykład Śląsk.
Ale też inny był, że tak powiem, etos pracy, bądź brak tego etosu. Prawda? To byli ludzie o innej mentalności.
Tak. I to było zderzenie pewnych oczekiwań, pewnych charakterów i pewnej jednak rzeczywistości. Dla mnie postać Gustlika jest postacią niezwykle tragiczną, ponieważ człowiek, który cały czas walczył o swoje racje, walczył też o swoją ziemię i o swoją tożsamość tak naprawdę bardzo mocno. I rzeczywiście wielokrotnie musiał nadstawiać głowę i bardzo wiele ryzykować. Nagle się okazało, że jego ukochana Polska, jego ukochany Śląsk tak naprawdę wcale go nie potrzebuje i on będzie musiał szukać swojego miejsca zupełnie gdzie indziej. Tak samo Janek, który był hołubiony bardzo, awansowany i to w bardzo szybkim czasie dowódcy dokładają mu kolejne gwiazdki, okazuje się, że jest postacią też nie bardzo pożądaną ze względu na przeszłość jego ojca.
I tu dochodzimy do Gdańska. I tak. To jest dla nas bardzo ważny wątek.
No, część tej powieści właśnie też dzieje się w Gdańsku i to przed wybuchem II wojny światowej, bo cofamy się w retrospekcjach do losów Janka,
czyli
jego
do wolnego
ojca.
Miasta też.
Tak. Tak, tak. No i tutaj tak naprawdę zamieszkuje potem rodzina Kosów razem z Marusią. No nawet powiem tak, są to opisywane miejsca, które są niedaleko tego studia.
To są bardzo bliskie nam fragmenty. No i znowu ta trudna przyszłość powojenna, kiedy gdańszczanin, Polak, znaczy nie z urodzenia, bo on został do Gdańska sprowadzony, mówię tutaj o ojcu Janka Kosa, po to, żeby kształcić młodzież, także wojskowo, prawda, w tym trudnym czasie przedwojennym. I tutaj nagle jest zagrożony właśnie z tego powodu, że on wtedy działał, że jego, że tak powiem, przeszłość polityczna jest obecnie niesłuszna, no a poza tym wrodzy ludzie, którzy czasem coś tam wiedzą, albo nie wiedzą, albo sami coś zrobili i tak dalej. Czyli wszystko to tutaj sprawia, że jest to miejsce bardzo dla niego niebezpieczne i on się też tutaj nie może odnaleźć.
Tak, i to jest też ciekawa postać, bo wiele osób jednak w tamtym czasie przyjmowało tą rzeczywistość, która nastąpiła, i włączali się w nurt odbudowy. I takim przykładem był też ojciec Janka, Stanisław Kos, który jakby przyjął tą i wkroczenie, i okupację armii sowieckiej. I po prostu jemu zależało na mieście. Dla niego największą radością było to, że Gdańsk jest znowu polski, że można by wieszać biało-czerwone sztandary, że można mówić po polsku, że tutaj jest Polska. To jest coś, co było dla niego najważniejsze. To było spełnienie jego wielkiego marzenia, marzenia, które nosił w sobie przez 25 lat. Bo najpierw będąc w wolnym mieście Gdańsku jako nauczyciel, instruktor, a później także będąc w partyzantce w Gryfie Pomorskim. To są, ja oczywiście, układając losy moich bohaterów, bardzo mocno opierałem się na tym, co zaproponował Janusz Szymanowski, czyli autor pierwowzoru. I właściwie to były takie główne punkty, których no, nie dało się w żaden sposób ominąć, więc nawet to, że Stanisław Kos pojawia się jako żołnierz Westerplatte, to jest niestety spadek po Januszu Przymanowskim. Po prostu nie dało się tego ominąć, bo on to w bardzo wyraźny sposób napisał. I wiele takich uwarunkowań w książce jest podyktowanych tym, że to wynikało z pierwowzoru. Tak samo na przykład pewna różnica wieku między Marusią Aganiok a Jankiem i tam parę innych takich rzeczy. No po prostu, żeby ta opowieść miała pewną ciągłość, no nie można było tego ominąć, ani tego zmienić.
No i charaktery właśnie. Czy pan to tak wziął z dobrodziejstwem inwentarza, czy miał jakieś własne zdanie na ten temat, czy te postaci ewoluowały? Ja czytając mam wrażenie, że pan bardzo lubi i szanuje Guslika, wyjątkowo Grigoria Saakaszwilego. To chyba jakiś ulubieniec w ogóle. Resztę może trochę mniej.
W pierwowzorze, to znaczy mówię teraz o mojej pierwszej wersji tego, co napisałem, właściwie ciężar całej opowieści był oparty na losach Grzesia i Licki.
Gdy przyszedł do Litki na Wileńską, pani Maria załamała na jego widok ręce. Jezus Maria, a co to za cudak? Bez żenady zapytała córkę, zamiast odpowiedzieć na dzień dobry. Grigori Saakaszwili, Gruzin. Boże, jęknęła, z Gruzji? To chyba gdzieś w Azji. Litka wzruszyła ramionami. Niezupełnie. To już nie było lepszego kandydata? Był, mamo, odparła Litka, patrząc jej w oczy. Nawet kilku, ale albo zginęli, albo mnie nie chcieli. Pani Maria westchnęła i nie patrząc na Grzesia, wyszła z pokoju, zamykając za sobą starannie drzwi. Nie przejmuj się, rzekła Litka, której zrobiło się głupio. Ona, wiesz, po wojnie ludzie nie zawsze wracają do siebie, nawet jeśli uda im się wrócić do domu. Grześ chciał ją objąć i pocałować, ale Litka wymknęła mu się z ramion. Przez chwilę czuł się rozczarowany, nie tak wyobrażał sobie spotkanie z narzeczoną. Napijesz się herbaty? Propozycja sprawiła, że na jego twarzy znów pojawił się uśmiech. Chętnie. Wskazała na wiadro. To przynieś wody. Na sąsiednim podwórku jest studnia. Aha, trochę go zaskoczyła ta obcesowość, ale jednak chwycił dwa wiadra i skierował się do wyjścia. Jeszcze w drzwiach zapytał, podwórko na lewo czy podwórko na prawo? Na lewo, powiedziała cicho. I Grześ zniknął.
Wydaje mi się, że Grześ był taką postacią bardzo ciepłą, bardzo szczerą i otwartą i on został właściwie wmanipulowany w to Wojsko Polskie, mimo że on z Rosją miał niewiele wspólnego, bo był tak naprawdę Gruzinem i te jego korzenie były chyba najważniejsze. Jego dowódcy przygotowali mu pewną propozycję, a on po prostu, będąc zakochany w Litce, nie chciał za żadne skarby wyjeżdżać z Polski. I to się potem tak skomplikowało, że wylądował na miejscu, o którym z pewnością na pewno nie marzył, ponieważ on tak naprawdę był traktorzystą, czołgistą, był człowiekiem pracy, był robotnikiem.
Złota rączka.
Tak, 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 właśnie. To nie było technicznego problemu, z którym on by sobie nie poradził i to był jego żywioł. Zresztą cała prostota jego i szczerość, zresztą nawet to wychodziło w jego kontaktach z kobietami, to już u Przymanowskiego i w serialu. Ta jego w sumie niewinność no jest niezwykle urzekająca. A potem niestety musiał się zderzyć z twardą rzeczywistością i musiał sobie zacząć w niej radzić. Ja bym też chciał odkłamać w tej powieści taki obowiązujący model, który dzisiaj szczególnie bardzo pokutuje. Takiego człowieka sowieckiego, bez duszy, bez serca, człowieka, który właściwie tylko i wyłącznie służy do tego, żeby wykonywać czyjeś rozkazy, nie myśląc, nie komentując. Nie, nie, to są tacy sami ludzie, jak każdy z nas. Może trochę inaczej myśleli, bo zostali inaczej wychowani. Nie mieli może tego punktu odniesienia, ale jako cechy ludzkie wydaje mi się, że no, powinny być w nich docenione.
A Grzesiu tutaj w ogóle jest no, taką oazą uczciwości. I wobec kobiet, i wobec świata, i wobec ludzi, którzy próbują coś tam kombinować. Wichura, tak? To jest jakby urodzony kombinator. I tutaj pan się trzyma tego, nie wiem, sugestii, czy tej prawdy z filmu i z książki.
Tak, to taka jest troszeczkę komediowa chyba nawet postać, akurat w tym naszym wymiarze. I on wnosi troszeczkę takiego życia, trochę humoru, ale jednocześnie jest takim człowiekiem, który potrafi walczyć o swoje. To znaczy on dalej ma ten swój kręgosłup, myśli po swojemu, myśli po prostu jak warszawiak z krwi i kości.
Się świetnie wpisuje w nowy system.
Zupełnie, tak.
Jest
bardzo, tak, jest bardzo elastyczny i jemu to wychodzi. Po prostu zna siebie i zna granice kompromisu, a jednocześnie nawet kiedy już jest zmuszony do tego, żeby zrezygnować ze swojej prywaty, ze swojej prywatnej firmy, to i tak po jakimś czasie już zaczyna kombinować i myśleć, żeby chociaż częściowo swój interes na boku ubijać. I to jest takie optymistyczne w tym wszystkim, dlatego że mimo tamtego systemu jednak było sporo osób, które może nie były specjalnie popularne i popierane przez ówczesny system, ale jednak starały się robić coś po swojemu i jakby szukać swojej własnej drogi w tamtym systemie i w swoim życiu.
Ciągle się tu pojawiają u pana dowódcy albo w ogóle w radzieckich mundurach, albo z rosyjskim akcentem, prawda? Już widać, że to wojsko niby nasze jakby trochę przestaje być nasze. Jest NKWD, jest to Biuro Informacji. No i są chłopcy z powstania na przykład, którzy nagle znajdują się, że tak powiem, po dwóch stronach lasu. Albo jedni w lesie, a inni w wojsku. I mają na siebie polować.
Tak, no ten problem załatwia nam postać Zadry Łażewskiego. Rzeczywiście był awansowany do stopnia podporucznika i on tym podporucznikiem cały czas jest. Jako dowódca kompanii zostaje wykorzystany w takim dla niego niezbyt dobrym celu, dlatego że to jest jakby wbrew niemu i to jest tak wyraźnie, wyraźnie pokazane, wyraźnie zagrane. On jeździ jako obstawa podczas parcelacji ziemi, wielkich majątków, tak zwanej reformy rolnej. Czyli jest postawiony jakby sam przeciwko sobie i on w tej roli musi się jakoś odnaleźć. A z drugiej strony jego koledzy z batalionu, w którym walczył podczas Powstania Warszawskiego, są w lesie, w tym samym terenie. I jakby tutaj dochodzi do pewnego konfliktu interesów. Po prostu Zadra będzie musiał w pewnym momencie wybrać którąś z tych dróg. Ja teraz nie powiem jaką, po prostu warto przeczytać książkę. Ale myślę, że tego typu wybory nie były wyjątkowe, nie były czymś jednostkowym. Myślę, że wielu Polaków w tamtym czasie spotykało się właśnie z taką alternatywą. Czy opowiedzieć się po jednej, czy po drugiej stronie. Nie można było stać jedną nogą na lewym brzegu Warszawy, a drugą na prawym i walczyć. Po prostu trzeba było dokonać wyboru.
Kolnikow sprawnie rozdzielał zadania i pokazywał na mapie rejony działania poszczególnych kompanii i wydzielonych plutonów. Jeszcze dziś wyruszali w teren zabezpieczać kolejne obszary, które nazajutrz miały zostać rozparcelowane. Głos zabrał kapitan z kontrwywiadu. Ten mówił po polsku, chociaż z miękkim akcentem. Sprawa jest poważniejsza niż to się wydaje, rzekł. Po ostatnich nadziałach NSZ-owcy podpalili kilka zabudowań chłopów, którzy wzięli ziemię i powiesili jednego z nich. Wczoraj był pogrzeb. Pochowali go bez księdza, bo odmówił, że niby jak wziął ziemię, to komunista, a komunistów niech chowa sekretarz. Do rzeczy, rzucił Kolnikow. Kapitan skinął głową. Ludzie żyją w strachu. Chodzi o to, by pomóc im przestać się bać. Wy już będziecie wiedzieli, co robić, rzucił pod nosem z przewrotnym uśmieszkiem. Zadra podniósł rękę i kapitan udzielił mu głosu. Czy należy rozumieć, obywatelu kapitanie, że w terenie mamy wolną rękę? To już pytanie do waszego dowództwa, powiedział kapitan i spojrzał na Kolnikowa. Pytanie porucznika Łażewskiego jak najbardziej na miejscu, rzekł Kolnikow. Wyjaśniam. Jedziecie tam, by dbać o bezpieczeństwo ludzi. A każdemu, kto zechce przeszkodzić w wykonaniu postanowień PKWN, macie to uniemożliwić wszelkimi, powtarzam, wszelkimi dostępnymi środkami. Zadra przypomniał sobie chłopa, który wyszedł na pole otrzymane z nadziału reformy. Tańczył ze szczęścia. W pobliskich krzakach czaili się ludzie z bronią, którzy chętnie by to szczęście zgasili celnym strzałem. Gdyby nie obecność jego kompanii, kto wie... A jeśli tym razem przyjdzie strzelać do Polaków, wyda taki rozkaz, by bronić tych, którzy nie mają pistoletów? Cholera, zaklął w duchu. Dużo by dał, aby do tego nie doszło.
A to były bardzo dramatyczne wybory, które się często wiązały z konsekwencjami na właściwie całe późniejsze życie. Ja takie życiorysy znałem, ponieważ będąc w Ameryce bardzo często spotykałem się z osobami, które już nie wróciły do Polski po swoim udziale w II wojnie światowej. To byli nie tylko żołnierze od Maczka, od Andersa, to byli też powstańcy warszawscy. Ludzie, którzy byli w obozach jenieckich i potem po wyzwoleniu przez Amerykanów, oni po prostu nie chcieli już wracać do Polski, która była pod panowaniem, no tak można powiedzieć, pod wpływami sowieckimi. Więc tego typu życiorysów i tego typu przygód ja nasłuchałem się naprawdę wiele i to z pierwszej ręki. Także o tych wyborach, których wtedy musieli dokonywać, a to były często bardzo dramatyczne sprawy, bo jeden brat postanowił wracać do Polski, a drugi postanawiał jednak pozostawać na emigracji. I te rodziny na przykład nie widywały się potem przez 30-40 lat. Dopiero po 89 roku, kiedy trochę się zmieniło. Wtedy i też byłem też świadkiem takich spotkań bardzo, bardzo wzruszających, kiedy siostra z bratem spotkali się po raz pierwszy po 40 latach. Także w tej książce jest też sporo takich jakby przekazów z pierwszej ręki. To nie są tylko postaci wydumane, ale sporo takich doświadczeń, których albo ja byłem świadkiem, albo usłyszałem to od ludzi, których dobrze znałem.
A dlaczego pan tak Litki nie lubi?
Nie lubi?
Nie lubi.
A nie, to ja bym się z tym...
Przeciwnie.
W ogóle bym się z tym nie zgodził, dlatego że moim zdaniem to jest najlepsza postać kobieca, jaką do tej pory udało mi się napisać.
Ale jest pełnokrwista, bardzo cyniczna, wyrafinowana.
A ja bym tego tak nie odebrał.
No proszę, no tak.
Według mnie jest to postać absolutnie archetypalna. Spróbujmy pomyśleć o niej ciepło i stanąć po jej stronie, popatrzeć na ten świat jej oczami. Kiedy ona, owszem, wraca do domu, i nagle się okazuje, że tak naprawdę jej matka wcale na nią nie czeka. Czeka na tego brata, że ten brat jest kimś ważniejszym, kimś lepszym. Ona jest tą osobą odsuniętą i tak naprawdę skazaną tylko i wyłącznie na swoje możliwości własne, swoje jakby... Jej dalszy los zależy wyłącznie od niej i nikt o nią nie zadba. I ona się miota, ona też musi dokonać różnych wyborów. Ona chce też po tych latach wojny, po latach, które ona spędziła w Kazachstanie, gdzie została wywieziona jako kilkunastoletnia dziewczynka tak naprawdę, gdzieś chyba po ukończeniu gimnazjum, czy nawet nie, ona była chyba jeszcze nawet wtedy niepełnoletnia, gdzie przeszła przez piekło Kazachstanu, piekło gułagów, gdzieś udało jej się dostać z powrotem nie zdążyła do armii Andersa, więc załapała się do kościuszkowców i z nimi udało jej się wrócić do Polski. Ona szuka swojej szansy, zdaje sobie sprawę z tego, że jest młodą, piękną kobietą, że życie jej mija i że tak naprawdę właściwie można popatrzeć na to dwojako. Albo wszystko ma do zdobycia, albo wszystko do stracenia. I próbuje podejmować takie, a nie inne decyzje i ja akurat jej bardzo tutaj mocno kibicowałem.
Nie, no dobrze, ja się chyba trochę odsłoniłam teraz, jak pomyślałam, że tutaj siedząc w tym samym studiu niedawno Jonathan Carroll powiedział mi, że już Henry Miller stwierdził, że to, czego nie lubimy u innych, tak naprawdę jest tym, czego nie lubimy w sobie. Czyli może coś takiego, dlatego ta Litka, myślę sobie, co za kobieta,
to znaczy, nie,
ostra taka.
Nie, ona była ostra, ona nie mogła być
ale
inna.
Ale i pokrzywdzona, połamana faktycznie.
Tak, ona była ostra, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że w tej armii była no, jedną z niewielu kobiet w tej brygadzie pancernej, a to był świat mężczyzn, mhm. Bardzo brutalny często. Trzeba pamiętać, że w pierwowzorze Przymanowskiego ona wybrała swojego chłopca, chorążego Zenka, który zginął bardzo szybko i ona potem miała mnóstwo różnych innych propozycji, ale jakby nie chciała na nie przystać. Było jej ona musiała być ostra, ona inaczej nie poradziłaby sobie w tym twardym męskim świecie, wojskowym świecie. To jest jeszcze specyficzna taka okoliczność.
Ja myślę, że już dostatecznie zaintrygowaliśmy słuchaczy i więcej o Litce mówić nie będziemy. O Marusi możemy w ogóle nie mówić. A Ganiok, jaki jest, każdy widział.
Tak jest.
Natomiast jeśli pan pozwoli, to jeszcze chciałabym dotknąć jednego wątku, który tu się pojawia z innego serialu. Możemy? Co? I to w jakiś sposób też łączy się przecież z historią Kosów, to znaczy Stanisława i Janka Kosa. Jest to taka tajemnica, tak jak w manuskrypcie Jana Żeglarza był ten manuskrypt i była ta tajemnica, kto pierwszy odkrył Amerykę, prawda? Kto był przed Kolumbem i kto jakby o tym światu doniesie, a może uda się to gdzieś zakopać, to tutaj też są pewne akta, tyle może. I gdzieś w okolicy tej sprawy pojawia się bohater, no powiem, no,
innego
dwóch się
serialu.
Pojawia nawet. Pojawia się J-23 i przez moment nawet jego ulubiony przeciwnik z serialu, czyli Brunner.
Tak, ale to też furtkę otworzył Janusz Szymanowski, właściwie do pojawienia się tej postaci w naszej opowieści, ponieważ jak pamiętamy, po forsowaniu Odry, nasza dzielna załoga trafia na poligon w Kandlitz i tam pewien kapitan Abwery o wdzięcznym kryptonimie J-23 wskazuje im drogę ucieczki. I w tym sposobem postać z innego serialu zagościła w opowieści o czterech pancernych. Więc jakby kontynuując ten wątek, wydało mi się, że możemy też zaprosić tą postać do naszej opowieści, tym bardziej, że ona rzeczywiście miałaby ważną rolę do spełnienia. Bo to jest jakby sięgnąć do pierwowzoru i dowiedzieć się, kim był ten nasz ulubiony J-23, James Bond systemu komunistycznego. To był to chłopak z Kościerzyny, czyli znowu z naszych terenów, który się tutaj wychował i który przeżywał tutaj tą swoją taką pierwszą młodość. Właściwie stąd, z Kościerzyny, poszedł na studia do Gdańska, wówczas Wolnego Miasta Gdańska, na Politechnikę Gdańską, gdzie polskich studentów nie było znowu tak wielu i to o tym trzeba pamiętać. Mnie się to troszeczkę nie zgadzało. To znaczy, ja mieszkam na Kaszubach, żyję z Kaszubami i myślę, że nieźle ich znam. I dlatego ta postać, która została napisana w tych pierwowzorach, ona mi zupełnie nie pasowała, bo ponieważ jeżeli chłopak był wychowany w tamtych okolicach, on musiałby mieć trochę inny system wartości niż ten James Bond J-23. To oczywiście wychodzi w niuansach, ale to jednak składa się na obraz postaci. I ja musiałem też jakoś z tego wybrnąć w tej powieści, dlatego przywiodłem go do jego rodzinnej miejscowości, do tego miasta, które opuścił w 1939 roku, gdzie był właściwie aresztowany i skąd został wywieziony do Królewca, a tam trafił do obozu jenieckiego, nawet nie jenieckiego, tylko do obozu pracy, z którego zbiegł i tak dalej, to już nie będziemy powtarzać tych losów. Ale chciałem, żeby ten nasz bohater przyjechał do swojego miasta, żeby spotkał się z ludźmi, których pamiętał, bo przecież musiał pamiętać, wyjeżdżając stąd miał około 20 lat, więc musiał tych ludzi pamiętać, sprzed wojny. Czy znalazł, czy spotkał kogoś? Czego dowiedział się o swoich rodzicach? Służba pod obcym mundurem zabraniała mu dowiadywać się czegokolwiek. Jak pamiętamy z jednego z odcinków serialu, on nawet trafił do Gdańska, żeby rozwiązać jedną ze swoich takich spraw, ale konspiracja zabraniała mu dowiadywania się czegokolwiek o swoich bliskich. I tam pojawia się pewna tajemnica, pewien wątek, którym on zacznie podążać. Podążać i rzeczywiście ten wątek zbliży go do naszej załogi. On się spotka z członkami, z niektórymi, nie mówię, że z wszystkimi, ale z niektórymi członkami tej załogi, pamiętając i rozpoznając się wzajemnie właśnie z tych wydarzeń, które miały miejsce na poligonie w Kandlitz. Czy ta sympatia jakoś przełoży się na jego decyzję, no to niestety trzeba, ja tego nie powiem, trzeba przeczytać książkę.
Czy będzie mogła się przełożyć? Bo tu mamy wiele dramatycznych sytuacji, mamy przesłuchania, tortury, więzienia, już dalej może nie będę opowiadała. No i ci bohaterowie znajdują się często po dwóch stronach, powiedzmy, tego stolika przesłuchań, prawda? Więc różne są bardzo dramatyczne tu historie, a ja mam wrażenie, tak teraz jeszcze dla pewności spojrzałam na ostatnie zdania tej książki, których nie zacytuję, bo nie o to chodzi, że pan planuje ciąg dalszy z nim właśnie w roli głównej. Tak.
Tak, ale to praktycznie zależy od wydawnictwa. Jeżeli wydawnictwo zechce, to w tym momencie możemy podjąć się kontynuacji. W każdym razie są tutaj w powieści zrobione pewne otwarcia na ewentualną kontynuację. O ile zajdzie potrzeba, jeżeli to się spotka z dobrym przyjęciem przez czytelników, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować dopisać te losy.
W każdym razie Janek, który naprawdę na imię ma Stanisław, jest tutaj opisany jako mężczyzna z krwi i kości, też nie odnajdujący się w nowej rzeczywistości, z wielką raną po wielkiej miłości i z wielką tajemnicą, którą próbuje rozwikłać i śladami której próbuje podążać. Tu przerwę I już nie mówmy na razie o tej książce, bo chodzi o to, żeby ta przyjemność z lektury pozostała, odkrywania dalszych losów tak nam znanych i bliskich bohaterów. Ale pan kilka dni temu był na targach książki, tak?
Tak,
z
właśnie.
Z tą właśnie pozycją?
Tak, promocja tej książki właściwie trwa już od 2 tygodni. A jednym z takich ważnych punktów promocji był właśnie mój udział w targach warszawskich. No to jest, dzisiaj wydaje nam się, że ludzie odchodzą od czytania, ale to, co zobaczyłem na targach na stadionie, zupełnie przeczy tej tezie. Po prostu to było coś niesłychanego, bo to były tłumy ludzi. Tłumy, naprawdę tłumy. Ja nie wiem, jaki był, że tak powiem, licznik odwiedzających i nie umiem przywołać żadnej liczby. Wiem tylko, że żeby dostać się do mojego stoiska, musiałem się przedzierać, zdjąć plecak, który po prostu się w tej historii w ogóle się nie mieści. Musiałem go gdzieś tam ciągnąć prawie za sobą, uważając, żeby nikt na niego nie nadepnął. I co mnie ucieszyło? To, że Polacy czytają i że książka towarzyszy Polakom. Wciąż jednak, mimo tej nowej rzeczywistości, mimo multimediów, mimo różnych innych historii, które zaprzątają nam głowy i naszą uwagę, książka papierowa, książka wciąż cieszy się ogromną popularnością. Ja tylko powiem o takim obrazku. Nie jeden, nie 10, kilkadziesiąt osób, bo oczywiście na targach można było kupować książki, widziałem z plecakami i z ogromnymi torbami książek, jak wychodzą. I to byli mężczyźni, nie kobiety, bo mówi się, że większość czytelników w tej chwili to są kobiety. No myślę, że akurat wizyta na Stadionie Narodowym i na targach trochę zachwiała to moje w każdym razie poczucie.
A może żonom nieśli, dziewczynom.
Może.
Takie ciężary. No ale to bardzo rzeczywiście jest optymistyczne, pocieszające. A czy miał pan okazję spotkać się z kimś tak oko w oko, kto albo przeczytał, albo już miał jakieś konkretne uwagi na temat chociażby podjętego tematu, czyli tej książki z pana czytelnikami? O, nie, tak.
Z czytelnikami akurat nie, ale było dwoje dziennikarzy, z którymi rozmawiałem i nawet się zdziwiłem, że byli po lekturze, bo często na targach, na tego typu imprezach to jest właśnie tak, że ktoś dostaje książkę, dostanie od razu po podpis i potem już tam, a dlaczego to, a dlaczego tamto, ale po prostu, natomiast te osoby były przygotowane, bo to wynikało w ogóle z rozmowy. Mhm. I właśnie rozmawialiśmy też o Lidce, przyznaję. Lidka jakby tak, no i
myślę, jest to barwna postać bardzo, tak.
To znaczy, wydaje mi się, że z tych wszystkich postaci kobiecych jest to chyba najlepsza postać, którą udało mi się napisać, tak naprawdę.
A w serialu to właściwie drugie skrzypce, prawda? Tak jak sobie przypomnę w tej chwili. No ale to nie o tym teraz. Ale skoro o filmie, to może o filmie. Pamiętam ostatnie pana pracę przede wszystkim z Festiwalu Zbliżenia i z tam powstających filmów o Gdańsku, o Żydach gdańskich i tak dalej. A tutaj mamy sztukę, co prawda też słowo Szeol się pojawia, czyli ze Starego Testamentu, Księga Aniołów Józefa Chełmowskiego.
No tak, no to jest moja ogromna przygoda. Mówię o filmie, który miał premierę pod koniec listopada w ubiegłym roku w Bytowie. Pan Józef Chełmowski to jest, można powiedzieć, to był, bo już niestety nie żyje, jednym z najsłynniejszych artystów ludowych, nie tylko w naszym województwie, ale myślę, że w Polsce. No człowiek o niesłychanej wyobraźni i o niesłychanych możliwościach. Człowiek, któremu udało się stworzyć jakby swój własny świat i zagospodarować tą przestrzeń jakby nie tylko dla własnych celów, ale też zdołał zaprosić do tej swojej wymyślonej przestrzeni, stworzonego świata, właściwie każdego z nas. Ja pierwszy raz z Józefem spotkałem się kilka lat temu, przy realizacji innego mojego filmu o kapliczkach kaszubskich. I on był jednym z rzeźbiarzy, którzy zrobili bardzo wiele tych kapliczek, które funkcjonują w kaszubskiej przestrzeni, w kaszubskiej rzeczywistości. Ale była to postać, która zrobiła na mnie tak niesamowite wrażenie już właściwie przy pierwszym spotkaniu, że nie tylko mnie zafascynowała, ale również pociągnęła. Ponieważ świat stworzony przez Chełmowskiego to jest tak, jakby ktoś otwierał ręce i powiedział, zapraszam cię, bo chcę cię przytulić. Pan Józef potem występował jeszcze w innym moim filmie o rzeźbiarzach kaszubskich, ale wtedy się narodziła taka myśl, żeby spróbować zrobić film tylko i wyłącznie o nim. Ja właściwie odwiedzałem pana Józefa kilka razy w roku, zawsze z kamerą. Siadaliśmy sobie albo w jego pracowni, albo w innym miejscu i rozmawialiśmy. On opowiadał mi o wielu różnych rzeczach. To były dziesiątki zarejestrowanych godzin naszych rozmów i właściwie jego wypowiedzi. I potem pomyślałem, że coś trzeba było z tym materiałem zrobić. On również, on nie tylko był rzeźbiarzem, on był również, a może przede wszystkim nawet malarzem, wspaniałym malarzem. Ja go odkryłem jako malarza dopiero właściwie, można powiedzieć, przy realizacji filmu, bo nie wyobrażałem sobie, że on znany był właśnie z rzeźb, zrobienia kapliczek, natomiast malarstwo wcale nie ludowe, bo bym nigdy nie użył wobec jego sztuki, jego malarstwa określenia ludowe, które się kojarzy w taki bardzo konkretny sposób. On przecież był twórcą najdłuższego obrazu na świecie, mającego ponad 50 metrów, 55 metrów zdaje się, Apokalipsa świętego Jana. Namalował ten obraz w ciągu 4 lat i chyba do dzisiaj jest to w ogóle najdłuższy obraz, jaki w ogóle namalowano na świecie. Tam podobno ktoś we Włoszech jeszcze chyba w XVIII wieku próbował, ale obraz Józefa jest dłuższy na pewno. I ten obraz pokazuje też w tym filmie. I potem pan Józef, odpowiadając jakby na moje pytanie, czy możemy zrobić taki film, powiedział, no już tylu próbowało, ale nikomu się nie udało. To jak chcesz, to niech robi. No ja mówię, dobra, ale to będzie się wiązało, że tak powiem, z moimi najazdami tutaj na pana. A to niech przyjeżdża, to będziemy rozmawiać. I muszę pani powiedzieć, że była to postać, która towarzyszyła mi przez kilka lat. To tak niespecjalnie narzucająco się, ale ona wciąż gdzieś funkcjonowała. Bo Józef oprócz tego, że malował i rzeźbił, on jeszcze pisał swoje rozprawy filozoficzne. Miał to tak obkute na blachę, że nie można było go w ogóle zagiąć. Bo ja dostałem odbitki tych jego ksiąg. To była taka specyficzna nazwa, to są moje księgi. Próbowałem to czytać, przyznam, że nie wszystko rozumiałem i nie ze wszystkim nadążałem, ale wtedy właśnie przy okazji jakichś tam następnych wizyt próbowałem go dopytać, próbowałem go gdzieś chwycić, że może jakoś coś zmieni. Nie, on po prostu miał tak upoczątkowany swój świat, że tak powiem magiczny, szczególnie właśnie często lubił opowiadać o aniołach. I na tym filmie on opowiada o świecie aniołów, bo anioły, jakby sam on to właśnie powtarzał często, czuwały nad wszystkim. I one jakby porządkowały ten świat. Zresztą on sam dokonał swojego własnego podziału, on nawet po swojemu ponazywał różne, że tak powiem, poziomy anielskie, anielskich bytów. I on twierdził, że anioły, właśnie Bóg nie ma czasu z nami rozmawiać. Od tego ma aniołów i on do każdego człowieka wysyła swojego anioła i ten anioł właśnie ma czuwać nad tym wszystkim i człowiek też powinien się anioła radzić, bo Bóg nie ma czasu dla wszystkich. Była to tak skonstruowana wizja jego świata duchowego. Ja już nie będę opowiadał w tej chwili o jego grawitacjach i o tym, jak dusza przechodzi z dołu do góry. To były bardzo barwne i skomplikowane i niemalże fantastyczne opowieści. Sądzę, że twórcy fantazy czy twórcy fantastyki mogliby się od Józefa bardzo wiele nauczyć. I o tym wszystkim jest ten film.
Dobrze, to ja już tylko jedną rzecz zapytam, czy go można gdzieś dostać, bo ja dostałam w prezencie, ale gdyby ktoś był teraz zainteresowany, on jest gdzieś w sprzedaży?
W sprzedaży nie, dlatego że to było zrealizowane w ramach projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z funduszy Samorządu Województwa Pomorskiego, więc to jest, niestety nie można tego kupić, natomiast można to od czasu do czasu zobaczyć na pokazach organizowanych przez różnego rodzaju muzea, i też na lekcjach muzealnych.
To tam odsyłam. No i oczywiście do lektury najnowszej książki Andrzeja Dudzińskiego, naszego gościa, Zmierzch bohaterów. Opowieść o powojennych losach czterech pancernych i nie tylko.
I nie tylko.
Fragmenty książki czytał Andrzej Żak. Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Tomasz Cybula.